Poranek Wnet, godzina 7.55, powoli kończy się nam pierwsza godzina poranka, była rozmowa o Warszawie, to była też piosenka taka z dedykacją dla tych wszystkich, którzy nie chcą pamiętać, co się w naszym mieście działo. W Radiu Wnet chcemy pamiętać, a my teraz, proszę Państwa, zajmiemy się tym, co się dzieje na szerokim świecie. Tajwan i pani Hanna Shen, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim zaczniemy rozmawiać o zawiłościach dalekowschodniej polityki, to proszę powiedzieć, co tam słychać, jeśli chodzi o trzęsienie ziemi, bo podobno coś tam się wydarzyło przy wybrzeżach Tajwanu.
Tak, rzeczywiście, ale to na szczęście było trzęsienie oddalone ponad 100 kilometrów od wybrzeżu Tajwanu, także tak, my to tutaj na Tajwanie w niewielkim stopniu odczuliśmy. Ja wiem, że w polskich mediach był jakiś straszny alarm, bo nawet moi rodzice z Polski do mnie zadzwonili, a ja przyznam się szczerze, tego trzęsienia nie czułam nawet, będąc w Tajpej. Także spokojnie, jesteśmy zdrowi, nic się nie działo.
Tak to jest, jak człowiek się przyzwyczai, to nawet nie zauważa. Co się w takim razie dzieje w tej dalekowschodniej polityce?
Myślę, że takim dużym wydarzeniem był protest, jaki się odbył w ostatnią sobotę, 20 października w stolicy Tajwanu w Tajpej. To był nazywany protest antychiński, ale według mnie, bo on był także taki bardzo antykomunistyczny, wzięło w nim udział ponad 130 tysięcy Tajwańczyków, w pewnym momencie nawet miało być 180 tysięcy osób. To był taki protest, którym Tajwańczycy chcieli pokazać, no, że jednak są przeciwko polityce chińskiej, polityce komunistycznej Chin, która na arenie międzynarodowej no, prowadzi taką politykę zastraszania, ograniczania pola działania Tajwanu, ale jednocześnie był to taki ostry protest stawiający żądanie wobec władz Tajwanu, by Tajwan w pełni ogłosił swoją niepodległość. Zostało przeprowadzone referendum w tej sprawie i została dokonana zmiana konstytucji. Takimi głównymi hasłami było powiedzieć nie Chinom, powiedzmy tak Tajwanowi, dość zastraszania, żadnej aneksji. Ciekawym było właśnie to, że ten protest odbył się przed siedzibą głównej rządzącej obecnie partii, Demokratycznej Partii Postępu, która jest rzekomo partią proniepodległościową, ale ten głos proniepodległościowy jest taki no dość słaby w tej chwili. Raczej prezydent Tajwanu, wywodząca się z tej partii, mówi o tym, żeby utrzymać status quo, a jednak coraz więcej Tajwańczyków uważa, że w tej chwili sytuacja międzynarodowa, czytaj Trump, jest dobra dla Tajwanu i Tajwan może wyłożyć otwarcie na stół to żądanie niepodległości i może przeprowadzić referendum. Także istotnym w trakcie tego protestu był taki przekaz, pokazanie, czym różni się Tajwan od Chin. W pewnym momencie jeden z przemawiających powiedział, że naszym sąsiadem, naszym, czyli Tajwanu, jest komunistyczny reżim, który pobiera organy od więźniów sumienia, nie ma w tym państwie swobód obywatelskich, jest więzienie dla przeciwników politycznych, są rakiety wycelowane w Tajwan i dlatego Tajwańczycy mówią Chinom nie, mówią tym tak zwanym wartościom, modelu życia, które nakładają komunistyczne Chiny, nie chcą w takim systemie żyć, nie chcą zjednoczenia i chcą referendum. To ten protest przykuł uwagę bardzo wielu mediów, był relacjonowany, opisywany przez główne media amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie, japońskie. Bardzo dużo się na ten temat mówiło. Chyba nie przykuł uwagi, tak dużej uwagi w mediach polskich. No, Radio Wnet jest jednym z niewielu, którym możemy o tym powiedzieć, a szkoda, dlatego że to jest jednak niespotykany dość na tak dużą skalę antykomunistyczny protest i odbywał się w momencie, kiedy w Polsce była cisza wyborcza, więc warto było zwrócić na to uwagę.
Tymczasem prezydent Trump wycofuje się z traktatu dotyczącego rozprzestrzeniania broni. Jak tutaj, czy Chiny, wiadomo, jak na to zareagowały?
No, Chiny oczywiście negatywnie na to reagują, zupełnie inaczej niż Tajwan. To, a także fakt, że Stany Zjednoczone no, zacieśniają współpracę z Tajwanem, jest no, takim tematem, który wzbudza duże protesty ze strony Pekinu. Widać, że no, to napięcie na stronie, na linii Waszyngton-Pekin jest coraz mocniejsze.
Czy na Tajwanie jest jakiś w tej chwili wzrost poczucia zagrożenia w związku z tym, że jednak te stosunki amerykańsko-chińskie widać, że powoli, ale się zaogniają, że tutaj ta możliwość jakiegoś kompromisu, ułożenia modus vivendi między tymi dwoma mocarstwami się oddala?
Na Tajwanie poczucie zagrożenia jest cały czas, chociażby ten protest był tego wyrazem, ale także informacje, jakie prawie codziennie mamy. Właśnie w poniedziałek biuro śledcze wyjawiło, że prowadzi w tej chwili kilka śledztw w sprawie próby wpływu ze strony chińskiej, to dokładnie próby władz chińskich, na wybory, jakie mają się odbyć pod koniec października, 24 listopada, to są wybory samorządowe, na Tajwanie. Wykryto kilka przypadków prób finansowania, kupowania zbierania głosów, a także finansowania kampanii kandydatów tutaj na Tajwanie sprzyjających Pekinowi. I wiadomo, że te pieniądze płynęły bezpośrednio od komunistycznego rządu chińskiego. Także takich przypadków, podobnych przypadków wpływania chociażby także na przekaz w mediach, tutaj na Tajwanie jest bardzo dużo, więc to poczucie zagrożenia jest cały czas.
Rozmawiamy co jakiś czas o polityce dalekowschodniej, ale pani też obserwuje to, co się dzieje w Chinach i wiem, że zaangażowała się pani w protest przeciwko pewnej wystawie w Warszawie. Dlaczego?
Tak. 1 grudnia ma się odbyć w Pałacu Kultury i Nauki wystawa pod tytułem Body Words and the Cycle of Life. To jest taka bardzo kontrowersyjna wystawa plastynowanych ciał. Ona od paru lat pojawia się na świecie, a także i w Polsce. Ona jest kontrowersyjna z tego powodu, że no, chociażby w naszej kulturze i cywilizacji, no, wystawianie zmarłych ciał w taki sposób, tam na tej wystawie są ciała w taki sposób, no, że na przykład ciało kogoś jadącego na nartach, trzymającego gitarę, coś takiego, no, łamie zasadę poszanowania czci dla osoby zmarłej, dlatego kiedy często odbywają się te wystawy na Zachodzie, to i organizacje i kościoły, i między innymi katolicy, ale także społeczności żydowskie protestują przeciwko temu, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego trzeba zaprotestować. Otóż fakt pochodzenia tych ciał jest także kontrowersyjny. Było kilka już doniesień, że bardzo możliwe, iż te ciała pochodzą od więźniów sumienia z Chin, przede wszystkim od praktykujących Falun Gong, ruchu, który jest zakazany w Chinach ludowych. To są te same osoby, ten sam ruch, od których pobiera się organy wewnętrzne bez znieczulenia i pozbawia się tych ludzi życia, a następnie te organy się sprzedaje. Także ich ciała miały trafiać na takie wystawy. Pierwszy, o którym media, które o tym pisały, to były niemieckie media, ponieważ twórcą w ogóle tego technologii plastynacji jest Niemiec, dr Günther von Hagens. I on ma swoją fabrykę także w Chinach i między innymi media chińskie pisały, powołując się na wypowiedzi jednego z pracowników fabryki Hagensa w Chinach, że ten niemiecki lekarz przemycał ciała Chińczyków do różnych oddziałów swojej firmy w Niemczech. Hagens oczywiście cały czas temu zaprzecza. Ale no były po przypadki, gdzie w innych miejscach, chociażby we Francji, czy ostatnio w Szwajcarii, udało się powstrzymać podobne wystawy, bo to niekoniecznie są zawsze te organizowane przez Hagensa, jest też jego uczeń, który robi podobne wystawy na świecie. W Polsce rozpoczął ten protest w przypadku tej wystawy teraz, która ma się rozpocząć 1 grudnia, Mikołaj Jaroszewicz, to jest taki działacz na rzecz praw człowieka, zorganizował petycję, pod tą petycją można się podpisywać, mam nadzieję, że będzie można prosić Radio Wnet, żeby podać link do tej petycji, to jest taki sprzeciw właśnie przeciwko organizacji tej wystawy. Pan Jaroszewicz także zawiadomił prokuraturę, niestety prokuratura nie chce zająć się tą sprawą, także kontaktował się przed samymi wyborami z kandydatami, napisał do wszystkich kandydatów na stanowisko walczących o prezydenturę w Warszawie. No niestety nikt się tym nie zainteresował, także widać, że jest taka milczenie w tej sprawie i włodarzy Warszawy, jak gdyby władz. Warto, aby więc zabrać głos i jednym z takich możliwości jest podpisanie chociażby tej petycji.
To proszę podać nam jeszcze, gdzie tą petycję można podpisać.
Ja tę petycję umieszczę na swoim Facebooku albo Twitterze Hania Shen, a także prześlę link do Radia Wnet. To jest na stronie Citizen Go. Ale jeżeli Państwo zajrzycie na mój Facebook i Twitter Hania Shen, to na pewno będzie tam link dostępny do tego.
Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie chce, żeby w naszym kraju zagościła taka synteza barbarzyństwa wschodu z barbarzyństwem zachodu, to proszę po prostu to poprzeć. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto z Tajpej, gdzie nawet nie odczuwa się trzęsień ziemi, chociaż geopolityka jest tam gorąca. Hanna Shen dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Proszę Państwa, jest w tej chwili godzina 8.04, zaczęła się właśnie druga godzina Poranka Wnet. Patrzę tak sobie na kalendarium, bo jest takim dobrym zwyczajem radiowym, że czasem się mówi, jakie rocznice danego dnia upływają. I otóż dzisiaj wśród różnych rocznic, czy mniej i bardziej ważnych, jest na przykład taka, że w 2005 roku Rafał Blechacz zdobył Nagrodę Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina. A ponieważ Chopin jest dobry na wszystko, nawet na barbarzyństwo współczesności, to teraz po prostu Polonez i Rafał Blechacz. To był oczywiście Fryderyk Chopin i Polonez, a my wracamy do brutalnych spraw krajowej polityki. Naszym rozmówcą jest teraz w Krakowie pan Marcin Makowski, publicysta związany m.in. z Do Rzeczy, z dziennikiem Gazetą Prawną, z portalem Wirtualna Polska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No Chopin też o brutalną politykę się rozbija, jego muzyka też często o polityce traktowała, więc tematyka nie taka odległa. Prawda.
To w takim razie kontynuując Chopina, który był temat Chopina, który był z Mazowsza, czy już znamy w tej chwili, jakie są wyniki do Sejmiku Mazowieckiego?
No, ile mi się wydaje, chyba jednak większość ma Koalicja Obywatelska w województwie mazowieckim. Tak słyszałem, ale nie wiem, czy jest to na 100% już potwierdzone.
To będziemy próbowali się jeszcze dzisiaj w poranku dowiedzieć. Wynikałoby z tego, że pan marszałek Struzik pozostanie panem marszałkiem Struzikiem, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe zachowa dużą część swoich, nazwijmy to, zasobów politycznych.
No, nie wiem, czy dużą część, bo wydaje mi się, że akurat PSL najwięcej straciło w stosunku do stanu posiadania sprzed wyborów. Pierwsze sondaże Exit Polls sugerowały, że PSL z tym wynikiem prawie 17% no, może mówić jednak o bardzo dobrej sytuacji w stosunku do jednak trzeba przyznać zmasowanego ataku Prawa i Sprawiedliwości, które nawet nie ukrywało, że ambicją jest odbicie wsi z rąk ludowców, między innymi akcja chociażby wspierania kół gospodyń wiejskich w kontrze do innych, które dziś symbolicznie związane z PSL-em, ale im dalej od wyborów, tym bardziej widać, że ten obraz się różni jednak od tego pierwszego zachwytu prezesa Kosiniaka-Kamysza. To już jest około 13%, czyli 10 punktów procentowych straty w stosunku do 2014 roku. I też tych mandatów PSL straciło bodaj najwięcej w stosunku do no właśnie wyborów sprzed 4 lat. Także nawet jeżeli uda się zachować mazowieckie, no to nie sądzę, żeby dzisiaj ludowcy mieli do powodu do radości.
To teraz wróćmy do Małopolski, gdzie pan przebywa i gdzie pan mieszka. Jaka jest sytuacja przed tą drugą turą wyborów w Krakowie? Czy to jest tak, że jest pewna wygrana obecnego prezydenta, czy pani mecenas Małgorzata Wasserman ma jednak szansę, żeby ten monopol naruszyć?
No, oczywiście chciałbym powiedzieć, że w demokracji zawsze do końca się wszystko waży i piłka jest w grze. Natomiast gdyby patrzeć tylko i wyłącznie na jakąś taką realną możliwość, to wydaje się, że wiele przesądza zachowanie kandydata numer 3, czyli Łukasza Gibały, który zdobył tam chyba około 17% poparcia w pierwszej turze i on zapowiedział, że odda głos nieważny w drugiej, ponieważ zawsze był takim kandydatem bardzo wyraźnie sprzeciwiającym się prezydentowi Majchrowskiemu, ale równocześnie podpisał podczas kampanii wyborczej tak zwany apel o stworzenie kordonu sanitarnego wokół PiS-u. Apelował, żeby również się tam podpisał prezydent Majchrowski, no dając wyraźny sygnał, że on nie będzie w sejmikach współpracował z żadnym kandydatem PiS-u, czyli nie powinno się również domyślnie głosować na kandydata PiS-u na prezydenta, czyli na panią Małgorzatę Wasserman. Co drugi jego wyborca pójdzie do wyborów, no to właśnie może się kierować tym wskazaniem, czyli głosować na mniejsze zło, w tym przypadku obecnego prezydenta Jacka Majchrowskiego. Także wydaje się, że bardzo trudne zadanie przed Małgorzatą Wasserman, szczególnie, że sondaże no gdzieś tak wskazują około 58 albo 60% poparcie w drugiej turze dla Jacka Majchrowskiego. No ale cóż, dużo zależy od tego, jaką kampanię poprowadzi Małgorzata Wasserman. Do tej pory wiele było narzekań na ten temat w Krakowie, że kampania jest senna, mało wyrazista, mało dynamiczna. Kandydaci właściwie trochę o niej zapomnieli, o czym zresztą świadczy taki ironiczny spot Jacka Majchrowskiego, w którym jedna z aktorek, znana z Bisia, dzwoni do niego przez telefon i przypomina mu, że on w ogóle kandyduje na te wybory. Tam się profesor śmieje i no, niby to ma być takie właśnie pokazanie dystansu do samego siebie. No ale to raczej wyszło brutalnie prawdziwie. No i tak to trochę wygląda w Krakowie. Gdzieś ta kampania się toczy swoją drogą. Wydaje mi się, że to jest za mało, żeby odbić miasto z rąk prezydenta, który rządzi tutaj już od 2002 roku i stworzył taką sieć powiązań i wzajemnych zależności między ludźmi, że no, rozbić ją jest nie lada wyzwanie. No ale trzymam kciuki za każdego kandydata, który chce zmienić status quo w tym mieście, no bo wydaje mi się, że jednak 16 lat to jest wystarczająco dużo, żeby zrobić, co się miało zrobić i pewne po prostu pomysły się zużywają, świeżości już brakuje, no i generalnie jestem za zmianą, natomiast nie wiem, czy w tym przypadku się to uda.
Dlaczego to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie tego pewnego poziomu ilości głosów w wielkich miastach przebić? Po prostu kandydaci są lepsi, są gorsi, ale wszędzie jest tak, że jest mniej więcej te 30%, trochę więcej, trochę mniej, ale powyżej pewnego poziomu to nie przychodzi. Czy to są błędy polityki ogólnokrajowej, czy po prostu taka jest społeczna sytuacja w dużych miastach?
Z pewnością czasami decydują jakieś potknięcia w kampanii. Wydaje się, że akurat za sytuacją dosyć niskiego jednak poparcia w stosunku do oczekiwanego Patryka Jakiego mogły stać jakieś błędy komunikacyjne na tym finiszu. Mówi się o tym spocie antyuchodźczym, który on poparł i tam dalej retweetował i bronił. Mówi się o tym porównaniu wyborów do Powstania Warszawskiego. No oczywiście może to zaważyło, nie wiem, kilku procentach. Nie wiem, czy zaważyło przegranej w pierwszej turze. No, patrząc na inne miasta, te kampanie nie były jakieś niesamowicie dynamiczne. No, co najwyżej Kasper Pożyński w Gdańsku może być z siebie bardzo zadowolony, no bo wchodzi do drugiej tury i ma szansę powalczyć, a niektórzy typowali Jarosława Wałęsę. Natomiast faktycznie ta dysproporcja w innych miastach no, wskazuje raczej na podstawy społeczne tego zjawiska, na to, że po prostu wyborcy lewicowo-liberalni czy centrowi żyjący w dużych miastach, posiadający trochę inny punkt widzenia na świat, no, nie premiują partii, które są, jakby tam nie było, populistyczno-socjalno-konserwatywne. A taką przecież partią jest PiS, patrząc po programie i realnym zachowaniu. No stąd wydaje mi się, że po prostu taki mamy klimat w społeczeństwie i zresztą nie tylko w Polsce. To jest generalnie tendencja wszystkich rozwijających się albo rozwiniętych państw, że w wielkich miastach wygrywają w Stanach demokraci, na tak zwanej prowincji republikanie. I to się wydaje się, że to się tylko pogłębia, przynajmniej w Ameryce, a jeżeli i to jest jakieś zwierciadło, bo nasza polityka jest bardzo podobna w wielu aspektach społecznych właśnie, no to ta tendencja będzie trwała. No i cóż, no nie wiem, czy PiS może tutaj coś więcej zrobić. Musiałby być inną partią, ale chyba nie o to chodzi, żeby się zmieniać, bo nie da się wygrać i prowincji, i miast. No, trzeba wygrać większość. No i to jest celem każdej polityki i tak się chyba póki co udaje, bo większość sejmików, znaczy nie większość, ale 6 sejmików w stosunku do jednego, który PiS posiada po 2014 roku, no wydaje się jednak sporym sukcesem.
Prawo i Sprawiedliwość oparło swoją ogólnopolską kampanię o postać premiera Mateusza Morawieckiego. On tutaj był tym głównym frontmanem, tym głównym liderem, który walczył. Czy ten pomysł się powiódł? Czy to się udało?
No właśnie bardzo jestem ciekaw, na ile premier Morawiecki realnie przyczynił się do tego sukcesu no właśnie w województwach, a na ile zraził niektórych wyborców miejskich tym, że mógł być niewiarygodny jako taki trybun ludowy z jednej strony, a z drugiej przecież bankowiec, osoba, która tam z taśm wynikało dobrze zaznajomiona z układem towarzyskim prezesów związanych z Platformą Obywatelską. Na pewno mógł przekonać sporą część głosujących no właśnie w tych mniejszych miasteczkach czy na wsiach i to była jego taka dominanta tej kampanii na finiszu i tam premier szczególnie skupiał się na opowiadaniu, jak PiS realizował wszystkie obietnice i tak dalej, ale wydaje się, że tych właśnie wyborców wielkomiejskich mógł w pewnym sensie odstraszyć, ale sądzę, że się obronił, patrząc jednak i oceniając to, że główny ciężar kampanii celowo został położony na niego. Jarosław Kaczyński to wiele razy podkreślał. No i oceniając po tym wyniku już, który znamy, a nie tym, który był pierwszym po 21 w niedzielę ogłoszonym i wszystkie komentarze sugerowały, że o już tutaj PiS się żegna z władzą i w ogóle się skończył. Jak wtedy w telewizjach mówiłem, że poczekajmy na ostateczne wyniki sejmiku, bo to nie są wybory parlamentarne, one jednak się istotnie różnią. A różnią się właśnie tym, jak się zdobywa władzę. No tutaj PiS tą władzę powiększył dosyć znacznie, więc wydaje mi się, że na koniec dnia premier Morawiecki może być z siebie zadowolony. No, a na pewno jednak, jeżeli spocznie na laurach i wyciągnie wniosków z wielu błędów strukturalnych tej kampanii, bo już się sporo znalazło, no, to nie będzie łatwo w parlamentarnych. Także w tej chwili się na pewno obronił, no ale na ile ta jego rola była decydująca, no trudno w tej chwili ocenić.
Komentowanie polityki też wymaga cierpliwości, o cierpliwość łatwiej, kiedy się jest w Krakowie. Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta z Krakowa, ale ogólnopolski, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.